pod maską.
Witamy w kolejnym odcinku magazynu Pod Maską.
Jakub Gerber
i Adam Sołtysiak. Dziś porozmawiamy sobie o rewolucji, która trwa na rynku samochodów.
Tak, rewolucja trwa od jakiegoś czasu i to już nawet bardzo długo, no bo możemy tutaj mówić o na przykład najbardziej popularnym samochodzie chyba w tej chwili na ulicach, tak zwanym najpopularniejszym samochodzie uberowym czy taksówkarskim, Toyota Prius. To jest typowy przykład hybrydy, która ma w sobie i komponenty samochodu elektrycznego i samochodu spalinowego. Dawno temu już zaczęły marki japońskie wprowadzać Lexus, z tego słynął, kiedyś auta były bardzo, bardzo znane, czy Toyota. Natomiast w tej chwili przekrój przez rynek jest dosyć spory i wszystkie te modyfikacje, łączenie spalinowego silnika z elektrycznym, czy z zasilaniem elektrycznym ma przede wszystkim zmniejszyć emisję spalin dwutlenku węgla również, żeby jednak ten, jak to się mówi, ślad węglowy był mniejszy. Ja tego nie oceniam, bo mam swoje zdanie na ten temat. Natomiast w ogólnym rozrachunku wszystkie te samochody mają bardzo duży benefit dla kierowców. Dysponują większą mocą niż stricte samochód spalinowy i zużywają mniej paliwa.
Bo to mamy tak, z jednej strony mamy samochody spalinowe, czyli te najbardziej klasyczne, tradycyjne, z drugiej strony mamy elektryki i właśnie te hybrydy, o których teraz mówisz, są jakby pośrodku. One łączą samochód elektryczny ze spalinowym.
Są trzy rodzaje hybryd. Jest MHEV, czyli Mild Hybrid, która ma jakby łączy więcej w sobie samochodu spalinowego niż elektrycznego, bo jest to układ, który nie pozwala przede wszystkim jeździć na samym prądzie. Czyli nie możemy zasymulować tutaj samochodu elektrycznego, bo Mild Hybrid często ma dołożoną 408-woltową instalację elektryczną i poprzez generator, który jest zastępuje typowy alternator i rozrusznik, tą małą baterię możemy doładować w trakcie hamowania, a ten generator, który jest bardzo często zamontowany, przymocowany do silnika i wspomaga sam silnik poprzez różnego rodzaju paski czy koła zębate, bo to nie napędza kół bezpośrednio, tylko wspomaga silnik. Ten sam generator w niektórych markach może nawet pomóc i dołożyć około 14 koni, co na przykład w samochodach, które mają 150 czy 140 koni, dołożenie 15 koni to jest 10%, to już jest sporo.
Te dwie pozostałe hybrydy działają już zupełnie inaczej.
Tak, pozostałe hybrydy działają inaczej. Jest hybryda HEV, czyli typowy hybrid z baterią w rozmiarach kilkanaście kWh. Ona już ma w sobie silnik elektryczny, który jest albo zamontowany gdzieś w okolicach skrzyni biegów, albo wręcz jest to dodatkowy silnik, który napędza na przykład tylnie koła, który wspomaga tylnie koła, ale generalnie jest to układ, który dysponuje już mocą około na przykład do 150 kW. I taka hybryda może się poruszać, przede wszystkim to jest najbardziej rozpoznawalne, może jeździć w trybie EV całkowicie, czyli w trybie elektrycznym. Bardzo często te samochody samodzielnie zarządzają trybem pracy, czyli w trybie na przykład komfort, czy w trybie eco, kiedy jest potrzebna dodatkowa moc, kiedy naciśniemy głębiej pedał przyspieszenia czy pedał gazu, wtedy uruchamia się silnik spalinowy. Natomiast bateria już jako taka w sobie jest zamontowana na stałe, możemy też na sztywno ustawić tryb elektryczny i tym samochodem poruszać się w trybie elektrycznym o kilkudziesięciu kilometrów, 30 kilometrów czasami mniej, czasami więcej. Niektóre samochody potrafią to zrobić nawet do 100 km, jeśli jesteśmy bardzo, bardzo zdolni. No i też wiele samochodów pozwala na jazdę ze stałą prędkością w samym trybie elektrycznym. Jeśli uda nam się tutaj bardzo płynnie operować pedałem przyspieszenia i znamy podstawowe zasady eco-drivingu, to może nam się udać nawet z równą prędkością 80-100 km na godzinę poruszać się w trybie elektrycznym. Są marki na świecie i w Europie, które dodatkowo mogą zaproponować samochody hybrydowe z silnikiem diesla, czyli to już gwarantuje jakieś arcy niskie spalania. Ja sam takim samochodem jeździłem i na dystansie 70 km jazdy podmiejskiej w terenie zabudowanym potrafiłem zejść poniżej 2 litrów oleju napędowego na 100 km, co jest gigantycznym jakby osiągnięciem, dlatego że po prostu diesel z założenia mało pali. Natomiast największym minusem dla niektórych tego samochodu jest to, że nie da się go podłączyć do prądu, nie da się naładować tej baterii. Bateria jest ładowana w trybie odzyskiwania energii, tak zwanym trybie rekuperacji. Teraz już nowoczesne konstrukcje mają także możliwość sterowania tą rekuperacją, czyli możemy jeździć coś w stylu nie naciskania w ogóle pedału hamulca, więc samochód będzie zwalniał i hamował po odpuszczeniu nogi z pedału gazu. I jest to, wydaje mi się, w tej chwili staje się to coraz bardziej popularne. Te samochody spełniają bardzo dobrze normy emisji, bardzo wyśrubowane przez Unię Europejską, dlatego że przez to, że wspomaganie silnika elektrycznego, no ten spalinowy poddany jest mniejszym obciążeniom.
No i trzecia hybryda, plug-in, czyli taka, którą możemy po prostu z gniazdka naładować.
Ta bateria niestety jest trochę większa, daje trochę więcej masy, ale ogólne wrażenia są super. Ten samochód też może iść w trybie elektrycznym, też możemy odzyskiwać energię w trybie rekuperacji, natomiast rozmiar tej baterii powoduje, że już potrzebne nam jest podłączenie się do prądu, żeby ją naładować do pełna. I może się zdarzyć tak, co niestety jest dużą wadą tych samochodów, że może nam tego prądu na trasie zabraknąć, dlatego że jeśli jedziemy długo w trasie z równą prędkością, to samochód nie doładowuje nawet w minimalnym stopniu tej baterii, dlatego że nie ma hamowania. Natomiast jest to duży plus dla użytkowników samochodów, kiedy codziennie są z powrotem w domu, mogą sobie podłączyć samochód do ładowarki
pod maską.
I na koniec zmiana tematu. Jak powinniśmy się zachować na drodze szybkiego ruchu, gdy dojdzie do awarii naszego samochodu?
Renata Rychlewska, rzeczniczka spółki Autostrada Eksploatacja. Po pierwsze, jeżeli to możliwe, zjedźmy na pas awaryjny w miejscu, gdzie znajduje się kolumna alarmowa. W pobliżu kolumny alarmowej po prostu jest więcej miejsca. Jeżeli w zasięgu wzroku nie ma kolumny alarmowej, zatrzymajmy samochód jak najbliżej prawej krawędzi jezdni pasa awaryjnego. Ważne jest też, byśmy opuścili razem ze wszystkimi pasażerami auto i przeszli albo za barierę, albo na teren zielony. Nie stójmy przy samochodzie i nie siedźmy w nim czekając na pomoc. Jeśli mamy kamizelki odblaskowe, załóżmy je. Lepiej widoczni jesteśmy po prostu bezpieczniejsi. Wystawmy też trójkąt ostrzegawczy i zadzwońmy do Centrum Zarządzania Autostradą.
Pod maską.